Mówiliśmy o tym, że gdyby Bóg nie postanowił się objawić, nie moglibyśmy Go poznać. Mówiliśmy, że On objawia się w sposób bardzo taki ogólny, poprzez stworzenie, sumienie i tak dalej, ale w sposób szczególny objawił się nam przez swoje święte słowo. I ciągle mamy Jego święte słowo, moi drodzy. Słowo Boże, ono jedynie i tylko ono ma moc zmienić życie człowieka. Nie człowiek. Nikt z nas nie jest w stanie zmienić życia drugiego człowieka. Jest tym ziarnem Bożym, tchnieniem Bożym. Jeżeli człowiek przychodzi i pozwoli temu Słowu Bożemu wzrosnąć w swoim sercu, w swoim życiu, to wtedy może spodziewać się tego Bożego działania, Bożego życia, Bożej mocy. I mówiliśmy, że w sposób taki doskonały Bóg objawił się w osobie swojego Syna. Powiedzieliśmy też, że na ostatnim wykładzie, że to, co jakby składa się na istotę Boga, naturę Boga, to jest to, że Bóg jest duchem. I to nie jest tak, że ktoś z ludzi stwierdził o Bogu taką rzecz, ale sam Pan Jezus powiedział, mówiąc o Bogu, że Bóg w swojej naturze, w swojej istocie jest duchem. Czyli jest istotą duchową, jest istotą bezcielesną, nie mającą ciała, więc trudno nam sobie jakby przypisywać, że Bóg no, wygląda tak, jak my wyglądamy, prawda? W taki sposób, bo jest istotą duchową. Mówiliśmy o tym, że Słowo Boże i sam Pan Jezus daje świadectwo, że dlatego, że Bóg jest istotą duchową, mieszka w światłości niedostępnej dla człowieka, nikt z ludzi Go nie widział. Jedynie ten, który jest na łonie Ojca, ten widział Boga. I mówiliśmy o różnych przykładach, że często Bóg w Starym Przymierzu, w Starym Testamencie objawiał się jako anioł przymierza w postaci człowieka. Jakub walczył z aniołem, właściwie tam jest napisane, walczył z mężem, z mężczyzną, z człowiekiem, ale to był anioł Pana i mówi, jakie jest twoje imię, kim ty jesteś? I tam jest powiedziane, że ten mąż Boży, ten anioł, który w postaci mężczyzny się objawił, mówi, czemu pytasz o moje imię, ono jest dziwne. I tam jest użyte to hebrajskie słowo pele. Nie mylcie z piłkarzem. To jest to słowo pele, które oznacza dziwny, niezwykły, niepojęty. I mówimy też, że kiedy Bóg objawiał się i kiedy są takie stwierdzenia, że ktoś widział oblicze Pana albo widział Boga twarzą w twarz, jak Mojżesz w namiocie spotkania rozbijał namiot poza obozem i tam Pan przychodził i spotykał się z Mojżeszem. 32 rozdział drugiej Księgi Mojżeszowej, to tam jest użyte hebrajskie słowo panim, oblicze. Określenie panim, oblicze określa teofanie Boga, sposób objawienia się Boga w taki sposób, że jest to bezpieczne dla człowieka, ale postaci Pana nikt nie widział. Dlatego i Pan Jezus i w Starym Testamencie i jest ostrzeżenie, strzeżcie się usilnie, gdyż nie widzieliście żadnej postaci. Gdy Pan mówił do was na Chorebie i też sam Pan Jezus mówi, ani głosu Jego nigdy nie słyszeliście, Ewangelia Jana 5,37, ani postaci Jego nie widzieliście. A więc nierozsądną, niewłaściwą, wręcz bałwochwalczą i czymś bluźnierczym byłoby, gdyby ktoś próbował przedstawić na obrazie czy w posągu postać Boga. To było wręcz zakazane w Starym Przymierzu, zabronione w Starym Przymierzu. Wiecie, Żydzi różne rzeczy wymyślali. I wiecie, oni stworzyli sobie Boga Jahwe na postać cielca ze złota. To oni sobie tak to stworzyli. Król izraelski, kiedy podzieliło się państwo Izrael na północne i południowe, tak samo postawił dwa cielce w Betel i w Dan, które miały, czy symbolizowały, czy przedstawiały Boga Jahwe. To było okropne. I z powodu tego bałwochwalstwa Do dziś właściwie nikt nie wie, gdzie się podziało 10 plemion izraelskich, 10 pokoleń izraelskich. Bo to pokolenie judzkie, które zostało uprowadzone później do Babilonii, ono zostało sprowadzone. Ależ ileż ich zostało sprowadzonych? Niecałe 50 tysięcy ludzi, którzy wrócili z niewoli babilońskiej, i w tym jeszcze ponad 1000 niewolników w tych 50 tysiącach. A więc nie zabronione, to jest wyraźnie i w przykazaniach i 10 i tak dalej, żeby człowiek nie czynił sobie żadnej podobizny, żadnego obrazu. I teraz mówiąc, że Bóg jest duchem w swojej naturze, musimy powiedzieć bardzo ważną kolejną rzecz, że chociaż jest duchem, to nie jest to Bóg, który jest objawiony w Bożym Słowie, jest istotą, jest tym, który ma osobowość. To znaczy, że Bóg jest osobą w swojej naturze i taki się objawia nam w całym Bożym Słowie. Wielu zaprzecza, jeśli chodzi o osobowość Boga, i traktuje Boga jako pewną koncepcję dobra, że Bóg jest pewną ideą, która jest w umyśle tylko człowieka, że jest jakieś dobro, które nie jest osobowym dobrem, ale jest jakimś pojęciem dobra i on funkcjonuje, i ludzie nie wiadomo dlaczego mieliby iść w kierunku tego dobra. Inni, szczególnie tutaj religie wschodnie, hinduizm i tak dalej, mówią o kosmicznej energii, że on jest jakąś bezosobową energią albo bezosobową mocą i siłą. Ale to są pojęcia, które są dalekie od tego objawienia, jakie Bóg czyni o sobie. Bóg objawia się nam jako osoba. Zresztą pamiętajmy, że człowiek został stworzony na obraz i podobieństwo Boga. Inaczej mówiąc, człowiek, który jest osobą, ma osobowość, jakby ta osobowość domaga się, że Stwórca, który go stworzył na swój obraz i podobieństwo, także musi mieć tą osobowość. Nie znaczy, że on wygląda tak jak my, prawda? Jest taka skłonność, żebyśmy tak właśnie o Bogu próbowali myśleć, prawda? Ale skoro Boga nikt nigdy nie widział, skoro pewne rzeczy w Biblii są powiedziane po to, żeby w jakiś sposób przybliżyć nam reakcję Boga, aby właściwie Bóg schodzi do naszego poziomu komunikacji i mówi o sobie i reaguje jak człowiek, chociaż nie jest człowiekiem. Prawda? Nie jest Bóg człowiekiem. Jest Bogiem, jest duchem. Człowiek jest istotą duchowo-cielesną, a Bóg jest tylko istotą duchową. A więc kiedy Biblia mówi o ręce Boże, kiedy Biblia mówi o uchu Bożym, o tym, że Pan widzi, to tutaj musimy być ostrożni. On oczywiście widzi, on słyszy, on dotyka, on się porusza, ale trudno nam powiedzieć, jak on wygląda. On to mówi w ten sposób, żeby nam zakomunikować swoje działanie, to, że on właśnie, te rzeczy się u niego odbywają. Wiecie, kiedy Biblia mówi, że człowiek jest stworzony na obraz i podobieństwo Boga, to w teologii mamy cztery takie pogrupowane poglądy, cztery różne poglądy, czego to podobieństwo dotyczy. I na samym końcu jest też pogląd, że to może dotyczyć pewnego takiego, że Bóg wygląda podobnie jak człowiek, prawda? Ale tutaj byłbym bardzo, bardzo ostrożny z tego rodzaju myśleniem. On jest duchem, więc nie może wyglądać tak jak my. I teraz mówiąc o osobie Boga, kiedy mówimy o osobie Boga, to rozumiem w takim greckim pojęciu, że na osobowość człowieka, czy to, że mówimy o kimś, że jest osobą, to mówimy, że taka osoba na pewno wyraża się poprzez uczucia, poprzez swoją wolę i poprzez swój umysł. Wtedy mówimy, jeżeli ktoś myśli logicznie, potrafi też formułować swoje myśli logicznie, jeżeli człowiek ma odczucia, prawda, i jeżeli, jeżeli on także podejmuje decyzję, to mówimy o kimś takim, że ma osobowość, że jest osobą. Więcej, możemy nawet powiedzieć, że Bóg, który się objawia w Biblii, zdradza, jakby miał zmysły, tak jak człowiek. Może w Psalmie 90, w Psalmie 94, od wiersza 7 do 11 czytamy takie słowa podkreślające coś dla nas istotnego, bo często ludzie zapominają o tym. Zaraz, czy ja to dobrze... Momencik, bo mam zapisany Psalm 94. Tam jest to słowo, które mówi, tak, ja może je zacytuję, mówiąc, Pan nie widzi tego, wy głupcy, kiedyż zmądrzejecie, czy ten, który uczynił ucho, nie słyszy? Czy nie widzi ten, kto ukształtował oko? Czy ten, co wychowuje narody, nie karci? On, który uczy człowieka poznania, jeszcze raz sprawdzę to od siódmego. Tak, to jest to, 94 psalm od 7 wiersza. Mówiąc, Pan nie widzi tego i nie zważa na to Bóg Jakuba. Zrozumcie o nierozumni wśród ludu. A wy głupcy, kiedyż zmądrzejecie, czy ten, który uczynił ucho, nie słyszy? Czy nie widzi ten, kto ukształtował oko? Czy ten, co wychowuje narody, nie karci? On, który uczy człowieka poznania, Pan zna myśli ludzi, bo są marnością. A więc widzimy, że Bóg jakby sam mówi, jak człowiek może myśleć, że Bóg nie jest w stanie usłyszeć, nie jest w stanie widzieć, prawda? Jak człowiek w ogóle może w ten sposób myśleć, skoro sam tyle potrafi? Może widzieć, może słyszeć, prawda? Tu jest nawet coś więcej powiedziane, że Bóg jest jak, zachowuje się jak ojciec, jak ten, który karci narody. Tak jak człowiek karci swoje dziecko, inaczej mówiąc, wychowuje je według drogi, którą syn ma iść. Bóg jest powiedziane w Biblii setki razy o tym, że Bóg przemawia i rzekł Pan. A więc On widzi, On słyszy, On mówi. Wielokrotnie jest napisane, doszło mnie słowo Pana, albo rzekł Pan. Zresztą cytowaliśmy tutaj Samuela, którego doszedł głos Boży, prawda? Samuelu, Samuelu, prawda? Mojżesz rozmawia na górze Synaj z Bogiem. Lud Izraela, który stoi pod górą Synaj, on słyszy Boga. I ten głos Boży jest tak... tak dla nich porażający, że oni mówią do Mojżesza, nie, lepiej Bóg do nas nie mówi, ty mów do nas, a Bóg lepiej niech do nas nie przemawia. Z krzewu ognistego Pan przemawia, ten anioł, o którym mówiliśmy, Pan, ale Mojżesz jest świadom, że Bóg do niego mówi właśnie z tego krzewu i ma świadomość tej świętości Boga. Jak mówię, Słowo Boże mówi o nawet coś, jakby Bóg posiadał zmysły, tak jak człowiek. W pierwszej Mojżeszowej 8:21 jest napisane, że Pan powoniał ofiary, którą złożył po potopie Noe, kiedy wyszedł z arki. I tam jest napisane, Pan powoniał i ta ofiara była mu miła, prawda? To jest taki wyraźny antropomorfizm, czyli widzimy, jakby Pan Bóg zachowywał się jak człowiek. Prawda? Ale to jest po to, żebyśmy zrozumieli, czy jakby Bóg schodzi na ten poziom komunikacji z nami. Czy On w ten sposób ma węch i wonia tą ofiarę, prawda? Nie, to mówi o tym, że było to miłe Bogu, tak jak miła woń, było to przyjemne dla Boga. Piąta Mojżeszowa 9:10 mówi o dotyku Boga. Właściwie Bóg na górze Synaj, coś ciekawe, sam wziął dwie tablice z kamienia, wykuł i sam palcem, tam jest napisane, i palcem Bożym napisał słowa. A więc już nie mówiąc o innych rzeczach. Bóg, odkrywamy w Biblii, jest pełen uczuć. Grecy, jak wyobrażali sobie Boga, to wyobrażali sobie, że bogowie greccy są bez żadnych uczuć i emocji. Właściwie, gdyby okazali jakieś uczucia, to byłoby to niegodne Boga. Ale Bóg, który jest przedstawiony w Biblii, zwróćcie uwagę, jest pełen uczuć i emocji. I też tutaj musimy być ostrożni, ale jednak Pismo mówi, chociaż Bóg jest niezmienny w swojej naturze, nic nie zmienia się w Jego świętości, sprawiedliwości, miłości, to jednak Biblia nam odkrywa, że Bóg jest pełen miłości. Mówi do Izraela, prorok Izajasz mówi, umiłowałem cię, jaką miłością, pamiętacie? Wieczną to jest jedno, ale tam jest słowo takie żarliwą miłością. A więc ta miłość Boża jest potężna, prawda, w stosunku do człowieka. Zobaczmy do Psalmu 95, wiersz 10. Psalm 95, wiersz 10. Tam jest napisane o innego rodzaju uczuciu. Przez 40 lat czułem odrazę do tego rodu i rzekłem, lud ten błądzi sercem i nie zna dróg moich. Słuchajcie, z jednej strony widzimy żarliwa miłość, a z drugiej strony też Bóg ma czy czuje odrazę. I to uczucie spowodowało zachowanie i postępowanie Izraela na pustyni. Zresztą w ogóle, jak tak czytamy te teksty dotyczące chodzenia, czy tego wędrowania przez 40 lat po pustyni, prawda, Izraela, to tam jest napisane w pewnym momencie, mamy wrażenie, że oni tam cały czas tak fajnie się zachowywali i służyli Bogu. A w jednym psalmie jest napisane, czy mnie oddawaliście chwałę, przecież nosiliście posążki waszych bożków, Remfana i innych bożków. I popatrzcie, jaka była niesamowita łaskawość Boga, że On ich ciągle zachowywał, bo jest napisane, że przez 40 lat ich obuwie nie zniszczało, ani ich ubranie nie zniszczało, chociaż nie zachowywali się fair wobec Boga. To jest niesamowita łaska. I Bóg mówi, z tego powodu ja z jednej strony ciągle ich zachowywałem i podtrzymywałem, ale miałem odrazę do nich. A więc od miłości do odrazy. Pierwsza Mojżeszowa 6:6 jest mowa o tym, żałował Pan, że uczynił człowieka. I kiedy widział to ogromne zepsucie na ziemi, Bóg, podobnie jak człowiek, zareagował, że jest, mówi, żałuję tego. Żałuję, że uczyniłem. Pierwsza Samuelowa, 15 rozdział, wiersz 11 i 35 mówią o gniewie Boga. Że Bóg rozgniewał się i w wielu miejscach jest mowa o gniewie i też Biblia mówi o nadchodzącym gniewie, który przyjdzie na całą ludzkość. W drugiej Mojżeszowej, 32 rozdziale, wierszu 11 jest napisane, że Bóg, nawet tam jest powiedziane, że moje imię jest zazdrosny. Bóg jest zazdrosny. Kiedy Bóg objawia siebie, objawia się Mojżeszowi, objawia swoją chwałę, Bóg wyraźnie mówi o sobie, że jest zazdrosny. To jest 32 rozdział, wiersz 14 i 34 rozdział, wiersz 6 drugiej księgi Mojżeszowej. O kogo Bóg jest zazdrosny, moi drodzy? O kogo Bóg jest zazdrosny? O chwałę dla siebie, ale zazdrosny w stosunku do kogo? Do nas ludzi, żebyśmy my ludzie właśnie byli na Nim skoncentrowani, tylko Jego wielbili, Jego miłowali, ale żebyśmy nie odchodzili w naszych sercach, w naszym nastawieniu do czegoś innego. To mogą być bóstwa, to mogą być rzeczy materialne, to może być coś, co staje się ważniejsze niż sam Bóg. Może zobaczmy do tego 34 rozdziału, bo to jest jedno z chyba z takich najważniejszych objawień odnośnie Boga, kim On jest, Jego natury. I zwróćcie uwagę, że Bóg obiecuje Mojżeszowi, że całe Jego dostojeństwo przejdzie przed Mojżeszem. I w 34 rozdziale, tam jest tak napisane, od 5 wiersza, i stąpił Pan w obłoku, a on stanął tam przy nim i wezwał imienia Pańskiego. Wtedy Pan przeszedł obok niego, a on zawołał, Panie, Panie Boże miłosierny i łaskawy, nieskory do gniewu, bogaty w łaskę i wierność, zachowujący łaskę dla tysięcy, odpuszczający winę, występek i grzech, nie pozostawiający w żadnym razie bez kary, lecz nawiedzający winę ojców na synach i na wnukach do trzeciego i czwartego pokolenia. Tu szczególnie dotyczy to ludzi, którzy parają się rzeczami okultystycznymi, czy żyją w jakiejś w niemoralności. To bardzo często jakby to przekleństwo grzechu idzie na, do trzeciego i do czwartego pokolenia. I kiedy to przekleństwo może być przerwane, moi drodzy? Jeżeli gdzieś tam ktoś mówi, mój ojciec pił albo mój dziadek pił, jest wnukiem albo jest prawnukiem, gdzie to przekleństwo, kiedy to przekleństwo zostaje przerwane, moi drodzy? Gdy się nawracamy. Zwróćcie uwagę, że to przekleństwo jest na tymi, którzy mnie nienawidzą. Ale w momencie, kiedy ktoś w danej rodzinie nawraca się do Chrystusa, oddaje mu swoje życie, w tym momencie wszelkie przekleństwo zostało przecież zabrane przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. On, tam jest nawet napisane, że On stał się za nas przekleństwem. I On wziął na siebie. I ty w tym momencie stajesz się wolnym człowiekiem i żadne przekleństwa pokoleniowe już więcej nie mają mocy nad twoim życiem, bo w Chrystusie Jezusie one zostały raz na zawsze złamane i odkupione. Prawda? A więc czasami ludzie mówią, żebyśmy się zwracali do nie wiadomo iluś tam pokoleń wstecz, ale nie wiesz, co robił twój dziadek, pradziadek i tak dalej, nie wiesz, czym się zajmowali. To nie jest ważne. Kiedy Chrystus siada na tronie twojego i mojego życia, kiedy obmywa nas z wszelkiego grzechu, to Jego krew obmywa nas od wszelkiego grzechu, a Jego ofiara wykupiła nas od wszelkiego przekleństwa raz na zawsze. Diabeł będzie próbował nas atakować w tych miejscach, w których może nasi ojcowie, że tak powiem, mieli słabe punkty, może myśmy przed nawróceniem mieli słabe punkty i diabeł po jakimś czasie będzie wracał i atakował te słabe miejsca w naszym życiu. Ale przecież ty i ja mamy oręż, mamy broń, aby dać odpór diabłu, wszelkim jego atakom na nasze życie, a krew Jezusa Chrystusa nas oczyszcza i chroni. Amen? Jesteśmy wolni. Nie ma tutaj co się, że tak powiem, zajmować i chodzić w kółko wokół siebie i tak dalej. Bo Jezus Chrystus raz na zawsze wykupił nas od wszelkiego grzechu i od wszelkiego przekleństwa. Tak więc to taka, tu jest napisane o tym, że Jego miłosierdzie, zwróćcie uwagę, co pierwsze jest objawione Mojżeszowi o Bogu. Co jest objawione? Że On jest łaskawy, że On jest miłosierny, że On jest przebaczający, że On nie chowa gniewu. To jest jakby pierwsza rzecz, która zostaje, pierwsze cechy, przymioty Boga, które są Mojżeszowi objawione. A więc to nie jest jakiś surowy Bóg, ojciec, który siedzi na tronie, prawda, z surową miną i patrzy, prawda, i tak go walnąć tam czymś, bo źle zrobił. Nie w ten sposób. Często ludzie tak myślą o Bogu, że Bóg tylko czyha, kiedy ktoś się potknie, żeby później mu dołożyć. A to jest kompletnie niebiblijny obraz Boga. On jest Ojcem, Bogiem, pełnym łaski i miłości. Wielce miłosierny, wielce łaskawy jest nasz Bóg, nie chowający gniewu na wieki, dochowujący przymierza, On jest wierny i Mojżesz to widzi. A jeżeli ktoś zgrzeszy, to przekleństwo może się ciągnąć, jeżeli człowiek się w danym pokoleniu nie opamięta, do trzeciego, czwartego, ale Jego łaska sięga do tysięcznego pokolenia, czyli na wieki, prawda, na wieki. Tak więc widzimy tutaj, i tam jest w tym, bo ja chciałem dojść do tego słowa, czy ja to tu czytałem, jest wcześniej, w 33 wierszu, chciałbym to, żeby to... Tak, tak, chodzi o zazdrosnego. Czternasty wiersz, ale jeszcze jest wcześniej. Tak, Gdyż nie będziesz się kłaniał innemu Bogu, albowiem Pan, którego imię jest zazdrosny, jest Bogiem zazdrosnym. Jest Bogiem zazdrosnym. Tak więc widzimy, że w Bogu są jakby pewne emocje. Miłość, gniew, zazdrość. Tylko pamiętajcie, że to są tak zwane antropomorfizmy. To ma nam pomóc zrozumieć, albo inaczej, Bóg chce nam zakomunikować, że On pewne rzeczy przeżywa. Nic się w Nim nie zmienia, ale On przeżywa pewne rzeczy, pewne emocje. Jest mowa o radości Pana, Psalm 16, wiersz 11. Filipian 4, 4. Pamiętacie, że bez przestanku się radujcie. Prawda? Bo tam jest, że mamy mieć tą radość w naszym Bogu. Czy Rzymian 14, 17. Gdybyśmy przeczytali księgę Ozeasza proroka i zróbcie sobie taką, przeczytajcie sobie księgę proroka Ozeasza, to zobaczycie, że ta księga aż, że tak powiem, kipi emocjami Boga, którego jakby serce jest zranione. Jego miłość jest, on jest zdradzony w swojej miłości przez swój lud. On ten lud wybrał, on ten lud oczyścił, on swój lud umiłował, a oni poszli za cudzymi bogami. I Bóg czuje się tam jak zdradzony małżonek, którego opuściła jego żona Izrael, bo tak o tym jest tam mowa. Dlaczego o tym mówię, że musimy być ostrożni z tym, że jest to sposób komunikowania nam pewnych rzeczy, abyśmy wiedzieli, że te rzeczy, że Bóg reaguje w sobie na pewne nasze postawy i zachowania. Bo na przykład w Księdze Samuelowej, pierwszej, 15 rozdziale, wiersz 29 i 23 rozdział, wiersz 19, tam jest napisane, że Bóg nie jest jak człowiek, aby, pamiętacie? Aby co? Bóg nie jest jak człowiek, aby żałował. To było w tym momencie, kiedy Saul po raz kolejny okazał swoje nieposłuszeństwo wobec Boga i zrobił po swojemu. Prawda? A więc tu jest napisane, że Bóg żałuje. Pierwszej Mojżeszowej 6:6. A później jest napisane, że Bóg sam mówi do Samuela, dlaczego go żałujesz? Samuel nie mógł spać przez całą noc, bo wiedział, że Saul został odrzucony od obecności Boga, że w pewnym momencie Pan Bóg powiedział dość. Straszna rzecz, być odrzuconym przez Boga. Straszna rzecz, kiedy Bóg do nas coś mówi, tak jak mówił do Saula, do pierwszego króla, który był tak pokorny, który sam za bardzo siebie nie wystawiał do tego, aby być królem i nie wierzył, że on może być królem, a jednak Bóg go powołał. Bóg objawiał swoją moc i Pan Bóg jakby go, nie jakby, Pan Bóg go testował, jego posłuszeństwo. On raz zawiódł, drugi raz zawiódł. A jeszcze sobie postawił pomnik zwycięstwa, jak chyba żaden król. Wiecie, było w nim coś z takiego ciągłego ducha niezależności. Coś z Bogiem i coś tak, niekoniecznie, żeby tak uczynić, jak Pan Bóg kazał. Pan Bóg kazał mu wytępić wszystkich Amalekitów, wszystkie bydło, owce to, co należało do Amaleka. A on pozostawiał te najlepsze sztuki, łącznie z królem Agagiem, z królem Amalekitów. A Bóg mówi wszystko, wszystko. I wtedy Pan odjął od ciebie królestwo. I tam jest, Samuel nie może spać z tego powodu. Boleje, tam jest napisane boleje. Wtedy Bóg do niego mówi, czemu nad nim bolejesz? Bóg nie jest jak człowiek, aby żałował. Czyli widzicie, z jednej strony Bóg coś przeżywa, ale to jest takie komunikowanie dla nas. Inaczej pewne rzeczy dokonują się w nim, prawda? Jeżeli coś Bóg postanowił, coś jest, tutaj nie ma takich, wiecie, niepotrzebnych, jakby, jak ja wiem, to nazwał, resentymentów. A więc Bóg coś przeżywa na swój dla siebie wiadomy sposób, ale nam komunikuje, używając jakby naszego języka, tak żebyśmy to mogli zrozumieć. Po drugie, Bóg ma wolę. Wola Boża jest niczym nieograniczona. Wyobraźcie sobie, że masz niczym, znaczy Bóg jakby ograniczony jest sam sobą, bo Bóg nigdy nie zadziała wbrew sobie, nie zadziała wbrew swojej świętości, swojej sprawiedliwości. To jest ważne, prawda? Zobaczcie, my mamy wolę i my możemy działać dla swojej korzyści, dla swojego dobra, ale jakże często człowiek działa przeciwko sam sobie. Wszelkie używki, narkotyki, alkohol i tak dalej. Zobaczcie, człowiek ma wolę i podejmuje pewne decyzje i działa przeciwko sobie. Bóg, jego wola jest niczym nieograniczona. Jest suwerenny w swym działaniu i niezależny. Nie można wpłynąć na Boga. Nie można zrobić coś, żeby Bóg wbrew sobie, swojej naturze cokolwiek zmienił. Nie jesteśmy w stanie, bo inaczej nie byłby Bogiem. W liście do Rzymian 9, 19, 20 jest napisane tak. Bo któż może przeciwstawić się Jego woli? Kimże ty jesteś, człowiecze, że wdajesz się w spór z Najwyższym? Tam jest mowa o tym, że Bóg jest w stanie ulepić naczynia ku czci i naczynia ku potępieniu. Takie twarde słowo, nie? Musimy też tutaj być ostrożni, bo to są te fragmenty Bożego Słowa, gdzie skąd jedni mówią tak, aha, stąd się wzięło to myślenie o jednych, jedni przeznaczeni są do życia wiecznego, a drudzy na wieczne potępienie. To między innymi te teksty, ale znowu musimy być uważni. Bo Bóg mówi, kiedy mówi tak, ja wybrałem Jakuba, a wzgardziłem albo znienawidziłem, takie są też tłumaczenia, znienawidziłem Ezawa. To jest pewien idiom, który był stosowany, wcale nie oznaczał po pierwsze, że takiej nienawiści do Ezawa. Chodziło o wybranie na swój lud, na tego swojego pierworodnego, przez który miał być błogosławiony cały świat, przez którego miał przyjść Mesjasz. I o to chodzi w pierwszej kolejności. Nie, że Jakub został wybrany do zbawienia, a Ezaw, prawda, odrzucony na potępienie. Tu nie chodzi o potępienie, chodzi o cel, który Bóg miał dla Jakuba i dla Ezawa, bo później i tak Pan Bóg dał swoją część Ezawowi. Góry Edom były jego częścią. Pamiętacie, Izrael chciał przejść w swojej drodze, drogą królewską przez tereny Edomu i Bóg nie pozwolił. Nie pozwolił im walczyć z Edomem, bo Edomczycy powiedzieli, nie wolno ci przejść. I wojsko zebrali i stanęli na granicy. A Izraelici myśleli, że no to w takim razie będziemy walczyć, a Bóg mówi, nie wolno ci. I musieli ominąć, nadrobić drogi, żeby ominąć tereny Edomu. A więc znowu tutaj musimy być ostrożni. Izajasz 45, 9 do 12, bardzo podobny. Czy glina może powiedzieć do tego, kto ją formuje, co robisz? Efezjan 1, 10, 11 i Kolosan 1, 9, tam jest tak napisane, który sprawuje wszystko według zamysłu woli swojej. A więc zwróćcie uwagę, Bóg jest absolutnie suwerenny, niezależny od nikogo, działa według swojej natury. I teraz, jeżeli nie byłby tym, kim jest, prawda, mając wszelką moc, prawda, gdyby nie był święty, sprawiedliwy, dobry, miłosierny, a więc on takim jest, I on działa w zgodzie ze swoją naturą, to kim jest. A więc zobaczcie, że cały czas on nie tylko sprawuje według swojego zamysłu, postanawia coś według swojego zamysłu i swojej woli, to jednak tym wszystkim przez cały czas okazuje swoją opatrzność, dobroć i miłość. Ludzie czasami kłócą się z Bogiem. Spierają się. Wiecie, ja nie mam nic przeciwko czasami takiemu spieraniu się z Bogiem w pozytywnym tego słowa znaczeniu. Wiecie, czasami mówimy nierozsądnie do Boga wobec, przeżywając ból i cierpienie w naszym życiu. Jestem przekonany, że Bóg zupełnie inaczej do tego podchodzi. Pamiętacie żonę Hioba? Ona mówi w rozpaczy, w bólu. Ona straciła 7 dzieci. Prawda? I ona mówi, straszne słowa mówi. Przeklnij Boga. Prawda? I co? I umrzyj. Wiecie, że jedno z tłumaczeń mówi tak, i skończ z sobą. Ona jakby go wzywa, mówi, zrób coś, wiesz, wyżyj się, powiedz coś w końcu Bogu, a później idź i skończ ze swoim życiem. Popełnij samobójstwo. Wiecie, straszne słowa wypowiedziane są w tym fragmencie. I czasami ludzie, czy Dawid, czy Hiob, który woła do Boga i woła z utrapionego, zobolałego serca i mówi, przeklęty jest dzień, w którym oznajmiono, że urodził się chłopiec, mówiąc o sobie. Wiecie, Bóg doskonale rozumie różne rzeczy, które przeżywamy. Oczywiście nie przekraczajmy nigdy granic. Tam jest napisane, że kiedy ona to powiedziała, pamiętacie, co Hiob zrobił? Usiadł i powiedział zdumiewające słowa. Pan dał i Pan wziął. I nie zgrzeszył Hiob swoimi ustami. Wiecie, on wszystko wiedział. Mówi, nie rozumiem kompletnie tego, co Bóg robi. Nie wiem, co się dzieje. Właściwie on widział Boga, który nastaje nagle z przyjaciela, jakby stał się wrogiem wobec niego. Tylko nie wiedział jednej rzeczy, że za kurtyną tym, który to wszystko robi, nie jest Bóg, tylko szatan. Ale Bóg dozwolił. Wolno ci, ale nie wolno ci dotykać jego życia. I później przyszła ta straszna choroba. Ale wiecie, jaki jest koniec Hioba był, prawda? I jak czytasz Księgę Hioba, ja tak mówię, iluż ludzi na świecie zostało przez to doświadczenie Hioba ubłogosławionych, zachęconych do tego, że wytrwali do końca w największym bólu i cierpieniu. Pozostali wiernymi Bogu pomimo wszystkiego. Dlatego Jakub pisze, pamiętajcie na wytrwałość Hioba. Jaki koniec zgotował Bóg Hiobowi. On mówi, przedtem tylko o tobie słyszałem, a teraz ciebie zobaczyłem. Oczywiście zobaczył Boga na tyle, na ile mógł zobaczyć z jego wielkości i chwały. I wiecie, wielu rzeczy nawet do końca życia nie będziemy rozumieć, ale ważne jest to, żebym wiedział, że Bóg działa w absolutnie sprawiedliwy, miłujący, właściwy sposób wobec nas. Że może nam się to wydawać wszystko, że to jest, dlaczego tak jest. I ja mówię tak, część odpowiedzi znajdziemy tutaj, a część zabierzemy do wieczności. Pytań, na które dopiero w wieczności dostaniemy odpowiedź. Wielce miłosierny, wielce łaskawy jest Pan. To jest to, co pierwsze Mojżesz widzi. Bóg ma wolę, On działa, On tworzy, On stworzył świat, On dokonuje wyborów, On powołuje. To wszystko widać, a więc Bóg, który ma osobowość. I jeszcze jedna rzecz. On ma rozum i inteligencję. Wiecie, i jak czasami mogę patrzeć i słuchać, jak ludzie się wymądrzają przed Bogiem. Jak ludzie próbują Jego... On jest... On wszystko wie, doskonale wie. Jest pełen mądrości. On nigdzie nie chodził do szkoły. Tak jak Bóg nie ma początku, i nie ma końca. Nie było momentu, żeby Boga nie było. Często ludzie pytają, no dobrze, ale skąd się wziął Bóg? Biblia mówi, że On jest. On jest. I też Pan, cała wiedza, którą Bóg ma, to jest wiedza, która jest w Nim. On się nie musiał uczyć. To ta wiedza, to poznanie, ta mądrość jest w Nim samym. On w jednym momencie ogarnia wszystko. Wie wszystko. i ma mądrość odnośnie wszystkich rzeczy. Izajasz 40 rozdział, wiersz 12 do 15, Bóg mówi tak, Izajasz pisze tak, z kim się naradzał, chodzi o Boga, aby nabrać rozumu i nauczyć się właściwej drogi. Kto uczył go poznania i wskazywał mu drogę rozumu? Czy ktoś Boga uczył? Nie, to Bóg uczy. To Bóg uczy. Izajasz 40, 28. Niezgłębiona jest jego mądrość. A więc tak jak Bóg jest przyczyną samego siebie, tak jego wiedza jest jego właściwością, jego poznanie. Dlatego też jego imię objawione Mojżeszowi, najświętsze imię brzmi Jahwe, jestem, jestem, który jestem. Moi drodzy, ten rozum i inteligencja, wiecie, wszędzie, gdzie patrzymy, widzimy niesamowitą mądrość Boga. Ja już kiedyś mówiłem, że Żydzi, kiedy patrzą, rano wstają i patrzą na ten świat, wszędzie widzą cuda Boże, bo wszystko jest cudem. Wszystko jest cudem. Taki śnieg jest cudem. Ja mówię śnieg, który jest nam przeszkadza, denerwuje, czasami jest przyjemny, bo korzystamy, pojeździmy na nartach, jest cudem Boga. Wilson Bentley przez wiele lat, chyba 15 lat, ekspert od mikrofotografii, sfotografował tysiące płatków śniegu i stwierdził takie trzy główne cechy płatka śniegu. Nie ma dwóch jednakowych, każdy z kryształów posiada przepiękną budowę i każdy jest sześciokątem. Teraz wyobraźcie sobie, ile płatków śniegu, milionów może być w metrze sześciennym, jeżeli nie ma dwóch takich samych. To jest to dla mnie niewyobrażalne. Jeżeli, jak już mówiłem, nie ma dwóch takich samych ludzi, którzy mają identyczne linie papilarne, jeżeli nie ma dwóch takich samych liści na jednym drzewie, wiecie, dzisiaj przeczytałem, bo jeszcze raz spojrzałem na tę sprawę kosmosu, galaktyki, naszej Drogi Mlecznej i naukowcy podają obecnie, że tylko w naszej galaktyce, w Drodze Mlecznej, ja podawałem, że w każdej galaktyce, kiedyś gdzieś tam wyczytałem, jest około 100 miliardów gwiazd. Ale naukowcy dzisiaj mówią, że tylko w naszej galaktyce, w Drodze Mlecznej, jest od 200 do 500 miliardów, do 400 miliardów gwiazd. Żeby było, wiecie, to jest niesamowite. Ja chyba podawałem i jeszcze raz sprawdzałem. Wiecie, że cała galaktyka, Droga Mleczna, średnica, czyli te miliardy gwiazd pyłów gazowych, które tworzą tą galaktykę w kosmosie, rozciąga się na 100 tysięcy lat świetlnych. Chciałbym, żebyście uruchomili umysł. Teraz niedawno naukowcy powiedzieli, że odnaleziono 7 planet, które mogą być podobne do Ziemi. To jest 29 milionów lat świetlnych od naszej Ziemi. I oni myślą, że oni tam dolecą. 29 lat świetlnych, 29 lat świetlnych to jest taka odległość, z jaką światło pędzi przez 29 lat z prędkością ile? 300 tysięcy kilometrów na sekundę. 300 tysięcy kilometrów na sekundę. Pomnożyć to przez godziny, pomnożyć to przez rok. Wiecie, to jest dla nas... A galaktyka tylko jedna, a jest ich co najmniej 500 milionów galaktyk w kosmosie. Tylko jedna rozciąga się na 100 tysięcy lat świetlnych. To przekracza nasze pojęcie. Każda, wiecie, w tej naszej galaktyce ona jest taka spiralna, ona się tak zakręca, są tam miliardy gwiazd i one mają swoje tory i nasz Układ Słoneczny też. Słońce się kręci wokół własnej osi, cały Układ się kręci i razem też cały Układ z całą galaktyką się kręci, żeby było śmiesznie. prawda? Układ słoneczny, to co przynajmniej przeczytałem, układ słoneczny sam porusza się z prędkością 220 km na sekundę. A cała galaktyka, droga mleczna, czyli te miliardy, od 200 do 400 miliardów gwiazd, porusza się w kosmosie z prędkością ponad 2 milionów kilometrów na godzinę. I Bóg mówi, kto to stworzył? Kto to stworzył? A pamiętacie, jak do Hioba mówi, czy jesteś w stanie umieścić w ręku na przykład jakiś gwiazdozbiór? Że ze mną się tutaj spierasz? Jesteś w stanie? Wiecie, gwiazdozbiór, który gdzieś tam się... Jesteś w stanie wziąć i... Kim jest człowiek wobec potęgi, wielkości Boga, który... Psalm 147, wiersz 4, posłuchajcie, mówi tak. Wyznacza liczbę gwiazd. Wszystkim nadaje imiona. Wiecie, gdyby każdy z nas, my się znamy, ale jak mamy nowych studentów i siadamy w kółeczku i każdy ma podać imię, to ja już po którymś się gubię. Wszystkim nadaje imiona. Każda gwiazda przez Boga jest nazwana. Z kim więc mnie porównacie, że mam mu być równy, mówi święty? Podnieście ku górze wasze oczy i patrzcie, kto to stworzył. Ten, co wyprowadza ich wojsko w pełnej liczbie, na wszystkich woła po imieniu, wobec takiego ogromu siły i potężnej mocy nikogo nie brak. Czyli żadna gwiazda nie powie, jeśli może mówić, mój tor mi się nie podoba i moja galaktyka mi się nie podoba. Wobec takiego ogromu siły, tak to jest tak pięknie powiedziane, i potężnej mocy nikogo nie brak. Wszystkie idą jakby po swoim torze. Czemu więc mówisz, Jakubie? I powiadasz Izraelu, zakryta jest moja droga przed Panem, a moja sprawa do mojego Boga nie dochodzi. Czy nie wiesz, czy nie słyszałeś, Bogiem wiecznym jest Pan, stwórcą krańców ziemi. On się nie męczy i nie ustaje. Niezgłębiona jest Jego mądrość. To jest Izajasz 40, rozdział, wiersz 25-31. Niezgłębiona jest Jego mądrość. Popatrzcie, Biblia mówi o Bogu, o którym mówimy, jest jedyny, jest żywy, jest nieśmiertelny, jest prawdziwy. O tym już mówiliśmy i czytaliśmy. A więc Bóg ma osobowość. Bóg jest przedstawiony nawet jako ten, który ma zmysły, podobne jak człowiek, ma uczucia, ma wolę, ma rozum, ma inteligencję. On jest objawiony w Bożym Słowie. Nie jest jakąś bezosobową siłą, bezosobową energią. On jest tym, który to wszystko uczynił swoją mocą. Bóg objawia swoją osobowość, objawiając swoje imiona. W wielu miejscach w Starym Testamencie możemy, i o tym mówiliśmy, że Bóg objawia, i to najświętsze imię Jahwe, jestem, który jestem. Swoją osobowość w sposób doskonały Bóg objawił w osobie Pana Jezusa Chrystusa. I to nam mówi także o osobowości Boga. Dlatego Bóg mówi, ja Pan, a takie jest moje imię, nie oddam mojej czci nikomu, a mojej chwały bałwanom. A więc Bóg, który jest duchem, objawia się człowiekowi w różnoraki sposób. Może do nas przemówić zrozumiałym językiem, tak jakby był człowiekiem. Ale pamiętajmy, że to jest antropomorfizm. On nie jest jak człowiek, ale może się porozumieć z nami tak, jakby był. On nie jest ograniczony żadnym ciałem, tak jak człowiek. Więc nie posiada jakichś różnych części. Więc te wszystkie rzeczy są, używając je wobec siebie, tak jakby Bóg zachowywał się jak człowiek, one używa jej jako obrazu samego siebie, obrazu swojej natury. I może jeszcze jedna rzecz. Doskonałość Boga. Bóg jest nieskończenie doskonały w swojej naturze. Inaczej mówiąc, Bóg nie zmierza, czy też nie można coś poprawić w Jego naturze. Bóg nie staje się bardziej doskonały, On jest doskonały. Wręcz używamy takiego pojęcia nieskończenie doskonały. Jest Bóg, Słowo Boże mówi tak, 2 Mojżeszowa 15:11 i Izajasz 40:25. Któż jest jak Ty wśród bogów, Panie? Któż jest jak Ty wzniosły w świętości, w straszliwych, chwalebnych czynach, sprawco cudów? Czy ktoś w ogóle jest podobny? W Psalmie 35, wierszu 10 jest mowa o doskonałości Boga. Bóg jest nieskończenie doskonały co do swojej natury. Psalm 35, wiersz 10. Nie jest to do końca tak tu przetłumaczone. Wszystkie kości moje powiedzą, Panie, któż jest Tobie równy? To jest w tym tutaj, któż jest Tobie równy? W Księdze Hioba 11:7-10 jest może bardziej. I pamiętacie też Mateusza 5:48. Mateusz 5:40. Bądźcie wy tedy doskonali, jak Ojciec wasz, który jest w niebie, jest doskonały. I znowu tam jest ciekawa, w czym On jest doskonały. Tam jest, popatrzcie, zwróćcie uwagę, bo On miłuje nieprzyjaciół, tych, którzy są przeciwko, prawda? On wzywa nas, miłujcie nieprzyjaciół waszych, tak jak Ojciec miłuje. Bądźcie doskonali w takiej postawie. Może ktoś weźmie i przeczyta, otworzy ten fragment, zbliżając się, miłował bliźniego swego, a będziesz miał w nienawiści nieprzyjaciela swego. A ja wam powiadam, miłujcie nieprzyjaciół waszych. I módlcie się za tych, którzy was prześladują, abyście byli synami Ojca waszego, który jest w niebie. Bo słońce Jego wschodzi nad złymi i dobrymi, i deszcz pada na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Bo jeśli byście miłowali tylko tych, którzy was miłują, jakąż macie zapłatę? Czyż i celnicy tego nie czynią? A jeśli byście pozdrawiali tylko braci waszych, cóż osobliwego czynicie? Czyż i poganie tego nie czynią? Bądźcie wy tedy doskonali, jak Ojciec wasz niebieski doskonały jest. A więc może przerwę w tym momencie, będziemy kontynuować to później, bo ta nieskończoność Boga jest nieskończonością w Jego doskonałości, w Jego wieczności i też jeśli chodzi o Jego bezgraniczność, czyli wszechobecność Boga. A później przejdziemy już do kwestii trójjedyności Boga, bo ten jedyny Bóg jest objawiony jeden w trzech boskich osobach. I Słowo Boże tam tutaj jest bardzo jasne i bardzo, bardzo wyraźne, mówiąc, pamiętacie nawet o Synu Bożym, jest powiedziane list do Kolosan, mówi, że kiedy Chrystus teraz siedzi po prawicy Ojca, w uwielbionym ciele, jest napisane, że cieleśnie w Nim mieszka cała pełnia boskości. I tego nie możemy ogarnąć, powiem wam. My mówimy tylko o pewnych rzeczach, pewnych prawdach, ale one są właśnie takie.